Magdalena Makarowska, dietetyk.
Autorka kolejnej książki, najnowsza, to Hashimoto na widelcu.
Zgadza się, jak najbardziej. Tu jest temat podjęty, taki najnowszy jakby problem, dość szeroko teraz omawiany. Coraz więcej osób choruje na Hashimoto, jest taką chorobą autoimmunologiczną i nie do końca znamy pochodzenie tej choroby, skąd ona się bierze, ale zaczyna być diagnozowana u coraz większej liczby osób.
Ta choroba generalnie wpływa na nasze złe funkcjonowanie, na złe samopoczucie, ale tak samo na zdrowie, wiąże się też z innymi chorobami, z cukrzycą, z zespołem jelita wrażliwego, więc jakie znaczenie ma tutaj dieta?
Dieta ma przede wszystkim za zadanie jakby tą chorobę nie tyle uleczyć, co spowolnić, bo tego się nie da uleczyć, nie ma na to leków, można to spowolnić, endokrynolog da często leki przy niedoczynności tarczycy również, bo to często się wiąże, ale jakby zadaniem diety jest takie działanie przeciwzapalne, żeby ten organizm jakby jeszcze dodatkowo z jedzenia nie miał problemu, najprościej mówiąc, czyli żeby jeszcze nie walczył ze sobą przez to, że źle się odżywiamy, że mamy jakieś produkty wprowadzane, które prowokują te stany zapalne. To często jest u osób, które mają alergie, które mają nietolerancje, nie wiedząc o tym, jedzą różne produkty i wtedy właśnie dochodzi do tego zespół jelita drażliwego, dochodzą do tego inne jeszcze problemy zdrowotne i wtedy bardzo ważne jest to, żeby ta dieta była na tyle zbilansowana, żeby po pierwsze uzupełnić niedobory, ulepszyć pracę tarczycy i przede wszystkim wyciszyć te drażliwe jelito. Wtedy nasz organizm lepiej wszystko wchłania, lepiej metabolizuje, lepsze jest wchłanianie witamin, wartości odżywczych i jest po prostu w lepszej kondycji. Wtedy ta choroba wolniej się rozwija.
To co w takim razie powinny jeść takie osoby, które mają właśnie chorobę Hashimoto stwierdzoną?
Na pewno zależy od tego, na jakim etapie jest ta choroba. Jeżeli jest na takim etapie, że jest dużo tych problemów powiązanych, jest niedoczynność tarczycy nieuregulowana, jest problem z tym jelitem, to najpierw trzeba się skupić na priorytetowym problemie. Jeżeli to jest problem właśnie jelitowy, to najpierw leczymy jelito żywieniowo czy farmakologicznie, a potem jakby dalsza część żywienia ma ustabilizować pracę tarczycy. Ja jakby w książce też zachęcam do takiej zmiany stylu żywienia z mięsa na mniej mięsną. Polecam tutaj dużo różnych pomysłów na warzywne potrawy, z racji tego, że nadmiar tego mięsa również tutaj wcale nie służy, aczkolwiek na pierwszym etapie walki z niedoczynnością tarczycy i z Hashimoto jest właśnie ważna uregulowana praca tarczycy i wtedy to białko musi być w tej diecie. A jak już mamy uregulowane hormony, to wtedy możemy powoli gdzieś tam na tą stronę wege troszeczkę się kierować i wiemy, że ta dieta warzywna, mniej mięsna jest taką bardziej dietą przeciwzapalną, więc tutaj bardzo służy.
Jeśli to mięso ma być przynajmniej na początku i jest potrzebne, to też w jakiej formie ono powinno się pojawiać?
Przede wszystkim ilości nie powinny przekraczać 0,5 kg tygodniowo. Najlepiej by było, gdyby to było mięso chude, drobiowe, z indyka, ryby. Pamiętajmy o tym, że mięso możemy zastąpić również na białym jajkiem, przy czym przy Hashimoto dochodzi często do nietolerancji laktozy i nie każdy może jeść produkty z mlekiem związane. Natomiast mięso powinno być w formie duszonej, pieczonej, gotowanej, niesmażonej, nie w panierce. To jest bardzo istotne, bo najczęstszym błędem jest to, że jemy mięso w postaci wędlin, w postaci smażonych na głębokim tłuszczu i to jest najbardziej takim dużym zagrożeniem. Jeszcze wspomnę a propos Hashimoto, że ona się wiąże często z nietolerancjami pokarmowymi i dość często wychodzi na to, że nie możemy właśnie jeść laktozy, produktów, które zawierają laktozę, czyli mlecznych rzeczy. Często nie możemy jeść produktów z glutenem, tylko pamiętajmy o tym, że każda osoba z Hashimoto jest indywidualną osobą i każda ma inne zalecenia i tak naprawdę myślenie o jedzeniu w Hashimoto polega na tym, że mamy jeść zdrowe rzeczy, takie najmniej przetworzone, czyli tutaj wracamy cały czas do tej piramidy zdrowego żywienia, czyli podstawą mają być warzywa, dodatkiem węglowodany złożone, mięso ma być wymiennie stosowane z jajkiem, rybą, jakimiś strączkami, więc jakby ta dieta i tak bazuje na tej podstawie produktów nieprzetworzonych i to jest podstawa dobrego żywienia w Hashimoto.
Czy regularne odżywianie ma tutaj jakieś znaczenie?
Ma znaczenie, szczególnie, że często z Hashimoto idzie w parze insulinooporność albo cukrzyca typu drugiego i żeby właśnie nie wpaść w te głody, w te wilcze apetyty i żeby nie sięgać na przykład po słodycze, bardzo ważna jest regularność posiłków. Jeżeli jemy co 3-4 godziny, my naprawdę nie mamy czasu zgłodnieć. Oczywiście, jeżeli jemy dobrze skomponowane posiłki. Jeżeli będziemy robili bardzo duże odległości między posiłkami, wpadamy często w niedocukrzenie, sięgamy wtedy po słodycze i wtedy cała dieta się sypie.
A no właśnie, zostały wywołane słodycze. Powinniśmy ich też unikać przy Hashimoto?
W ogóle powinniśmy ich unikać nie tylko przy Hashimoto, natomiast powinniśmy na pewno unikać tych produktów wysoko przetworzonych, bogatych w cukry proste i bogatych w syrop glukozowo-fruktozowy, ponieważ tak jak wspomniałam, często Hashimoto wiąże się z tyciem, z cukrzycą, z insulinoopornością i to samo przejście się rozumie, że nie powinniśmy jeść słodyczy, ale jest dużo sposobów na to, żeby zjeść coś powiedzmy słodkiego, ale w zdrowszej wersji. Można robić różnego rodzaju pasty z awokado, z kakao, z daktylami, z orzechami. Można inaczej obejść te słodycze, zjeść coś innego w wersji mniej groźnej, słodkiej, ale też warto wybierać te produkty wtedy naturalne.
Książka też obfituje, oczywiście są tam też informacje, ale też cała masa przepisów, tak?
Tak naprawdę moim zawsze celem jest dawanie pomysłów i inspiracja do tego, żeby jak ktoś usłyszy diagnozę, żeby się nie bał tego, tylko żeby próbował szukać pomysłu na to, jak tą dietę swoją zmienić, więc zawsze w każdej książce jest masa przepisów i tym się te książki wyróżniają, ale to, co jest jeszcze w tej książce ciekawego, to, że jest taki rozdział napisany przez psycholog, panią Izabelę Wieloch-Pikor, która tam troszeczkę próbuje jakby pokazać, że ten problem z Hashimoto często też dotyka naszej sfery psychologicznej i że warto tutaj też często, ponieważ wpadam w jakieś depresje, w jakieś takie nerwice, coś się dzieje z nami, z naszą psychiką, żeby mieć świadomość, że to też jest związane z Hashimoto i tam jest taki rozdział informujący o tym, że ten problem rzeczywiście może się przydarzyć i co wtedy robić, gdzie się zgłosić, jak sobie z tym poradzić.
Coraz częściej przy rozmaitych schorzeniach wiążemy albo te schorzenia, albo próby leczenia tych schorzeń właśnie z dietami. Wcześniej, nie wiem, czy sobie tego nie uświadamialiśmy, że to wszystko jest tak bardzo powiązane.
Pamiętajmy o tym, że kiedyś też wielu chorób po prostu nie było. Czy znamy kogoś z Hashimoto z dzieciństwa? No raczej nie. Więc jakby to jedzenie, które się zepsuło na przełomie iluś tam 50 przynajmniej lat, bo było kiedyś to, co babcie, dziadkowi nasi, że tak powiem, zrobili na polu, wyhodowali w swoim gospodarstwie, to się jadło. A potem jak weszła ta cywilizacja, ten przemysł i zaczęło to jedzenie napływać do nas z zachodu, to się po prostu zepsuło. Wszystko jest nafaszerowane chemią, nie wiadomo jakiej do końca wartości, jakości i tak naprawdę w większości przypadków to właśnie jedzenie jest przyczyną tych chorób, tak? Bo samo Hashimoto, czy w ogóle choroby z autoagresji, jest taka teoria, że one się od jelit zaczynają, czyli gdzieś tam jelita są związane ewidentnie z naszym jedzeniem, z tym jak byliśmy żywieni w dzieciństwie, z tym czy byliśmy karmieni naturalnie, czy mlekiem modyfikowanym, także jednak w tym jedzeniu, które się na przełomie tych lat po prostu zepsuło, najprościej mówiąc, zepsuła się jego jakość, upatrujemy właśnie wiele chorób dietozależnych.